Proszę wszystkich Państwa radnych o wciśnięcie. Proszę wcisnąć klawisz obecności. Przycisk obecności, niebieski. Dziękuję. 20 osób jest obecnych, a więc jest kworum niezbędne do kontynuowania sesji, w związku z czym wznawiam posiedzenie 30. sesji Rady Miasta Poznania. Proszę Państwa radnych o pilnowanie jednak terminów przerw, bo w przeciwnym razie to nam uniemożliwia również sprawne zakończenie dzisiejszej sesji. Zgodnie z porządkiem obrad o godzinie 15 powinien rozpocząć się punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania, a zatem pana prezydenta Kruszyńskiego proszę o przeprowadzenie tego punktu.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, jak zwykle chcielibyśmy udzielić odpowiedzi na piśmie na interpelacje. Natomiast w tej chwili przeszedłbym do odpowiedzi na zapytania, które zostały zadane przez 12 spośród Państwa radnych. 12 radnych zadało pytania i w pierwszej kolejności poprosiłbym pana prezydenta Frankiewicza, aby udzielił odpowiedzi na 3 pytania. Na pytanie pana przewodniczącego Antoniego Szczucińskiego i dalej na pytanie pana radnego Sławomira Chińca oraz na pytanie pana radnego Szymona Wachowiaka.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Antoniego Szczucińskiego, ono dotyczyło przyszłości funkcjonowania kina Muza. Myślę, że tutaj mogę przekazać dobre wiadomości. Trwają w tej chwili rozmowy między poznańską estradą a firmą Gutek Film, która do 31 stycznia prowadzi kino Muza i zrezygnowała z dalszego funkcjonowania w tym kinie na terenie miasta Poznania. Wydaje się, że te rozmowy doprowadzą do tego, że od 1 lutego kino bez żadnej przerwy będzie funkcjonowało w dalszym ciągu. Będzie prowadzone przez poznańską estradę. Plany są takie, żeby zachowany był oczywiście repertuar i pewien klimat tego kina. Również zachowane będzie zatrudnienie tych osób, które w tym kinie pracują. W tej chwili trwa ustalanie ostatnich szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, są deklaracje zarówno ze strady, jak i z firmy Gutek Film, że one doprowadzą do podpisania porozumienia w sprawie takiego płynnego przejęcia tego kina i dalszego jego funkcjonowania. Pan radny Sławomir Chińc zadał pytanie dotyczące dojścia z terenu od ulicy Arcybiskupa Baraniaka nad teren Jeziora Maltańskiego. Tam jest do pokonania skarpa. Brakuje dogodnych dla osób, przede wszystkim z wózkami, dojść. W tej sprawie zostało ustalone, że nastąpi taka wizja lokalna z panem dyrektorem Januszem Rajewskim i będzie próba wypracowania jakiegoś rozwiązania docelowego. Tutaj trudność polega na tym, że nie wszystkie tereny, na których można to zejście zlokalizować, są własnością miasta i to jest też pewien problem, który będzie trzeba uwzględnić w rozwiązaniu, ale wydaje się, że to rozwiązanie da się wypracować. Pan Szymon Wachowiak zadał pytanie dotyczące finansowania, dofinansowania rozbudowy stadionu miejskiego w Poznaniu. W tej sprawie trwają rozmowy, negocjacje z Ministerstwem Sportu. Obecnie propozycja, którą miasto Poznań złożyło w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku i która dotyczy przyjęcia takiego systemu dofinansowania do krzesełka na stadionie w wysokości 50% kosztów wybudowania takiego miejsca, uzyskała wzmocnienie, ponieważ pod tą propozycją podpisały się wszystkie miasta, które organizują euro. Ta propozycja już w imieniu 6 miast została przedstawiona ministerstwu. Mamy informację, że w marcu ma być podjęta w tej sprawie decyzja. Ministerstwo Sportu w tej chwili nie wycofuje się z dofinansowania całkowicie. Szuka jakiegoś rozwiązania pośredniego. Będziemy dyskutować. Mam nadzieję, że decyzje w tej sprawie w ciągu najbliższych miesięcy zapadną i nie będzie tutaj takiego dodatkowego problemu z zabezpieczeniem środków finansowych na rozbudowę stadionu. O kolejnych etapach tych działań będziemy oczywiście Państwa radnych informowali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym przejść do udzielenia odpowiedzi na zapytanie pani radnej Magdaleny Pałuszek. Na pierwsze pytanie proszę, aby pan dyrektor Andrzej Nowak z Wydziału Urbanistyki i Architektury udzielił odpowiedzi lub zastępca dyrektora, jest pan właśnie zastępca dyrektora Jurga. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w tej sprawie w chwili obecnej trwa wznowione postępowanie po rozstrzygnięciu SKO uchylającym naszą decyzję o warunkach zabudowy. Sytuacja jest taka, iż w wyniku rozstrzygnięcia SKO wezwaliśmy inwestora do zmiany wniosku zgodnie z tym rozstrzygnięciem. No i mogę poinformować, że ponieważ odmówił zmiany wniosku, najprawdopodobniej będzie w tej chwili odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na drugie pytanie pani radnej Magdaleny Pałuszek prosiłbym, aby udzielił odpowiedzi pan zastępca komendanta Straży Miejskiej. Bardzo proszę panie komendancie. Pan Kazimierz Ruksztaj, proszę
panie
bardzo.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W odpowiedzi na zapytanie pani radnej Pałuszek w sprawie naszych działań dotyczących ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki w rejonie Starego Browaru chciałbym poinformować, że jest to akurat ścieżka, jak i inne ścieżki rowerowe, a przede wszystkim ta, która znajduje się w stałym zainteresowaniu Straży Miejskiej i tutaj należy dodać rzecz bardzo znamienną. W ramach tego zainteresowania 16 lipca ubiegłego roku Straż Miejska wniosła wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o dodatkowe poziomy oznakowanie tej drogi piktogramami rowerów, tak ażeby bardziej unaocznić kierowcom obowiązujący zakaz postoju, zatrzymywania pojazdów w tym rejonie. I sam ten fakt spowodował naszym zdaniem znaczące ograniczenie liczby osób tam parkujących. Oczywiście jest to miejsce o bardzo wzmożonym ruchu i wymaga ono stałego nadzoru. My to oczywiście mamy na uwadze i w tym rejonie stosowane są działania wyjątkowo restrykcyjne. Nakładane są mandaty w ostatnim czasie. Mówię tutaj o okresie kwartału. Tych mandatów było nałożonych około 60. Nakładane są blokady. Nawet w niektórych sytuacjach czynimy tam również wywożenie pojazdów.
Pani radna Pałuszek ma uzupełniające pytanie. Bardzo proszę.
Komendancie, w takim razie ja mam pytanie, czy państwo możecie jako Straż Miejska po prostu wywieźć ten samochód, bo być może jak rozejdzie się w Poznaniu wieść, że samochody znikają i to kierowcy zastanowią się, bo być może blokada jest za tania, więc czy można po prostu wywozić te samochody tak, żeby naprawdę odczuli tacy niefrasobliwi kierowcy, bo rzeczywiście ja myślałam, że w Poznaniu nie musi być wszędzie barierek, łańcuchów, ale okazuje się, że no muszą, bo ludzie nie potrafią czasem czytać, część ludzi. I to jest naprawdę bardzo, no dzisiaj rano no dwa samochody stoją przy samym skrzyżowaniu, no beznadziejna sytuacja.
Ja to przyjmuję jako postulat i tak jak wspomniałem, wywożenie również było w tym rejonie stosowane, aczkolwiek są pewne ograniczenia prawne, które wynikają z tego, że musi być kilka spełnionych warunków do wywiezienia. i będziemy ten środek przymusu w tym miejscu stosować z większym nasileniem. Tak jest. Dziękuję.
Pana komendanta jeszcze będę prosił, ale przy kolejnych odpowiedziach. Teraz prosiłbym, aby na pytanie pani radnej Pałuszek udzielił odpowiedź pan dyrektor Tam. To jest trzecie i ostatnie zapytanie pani radnej.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w odpowiedzi na pytanie dotyczące wezwania Towarzystwa Kierowców Taksówek ze Swarzędza związanego z usunięciem z obrotu prawnego uchwały, która została podjęta w dniu 6 listopada. Uprzejmie informuję, że pismo to wpłynęło 18 grudnia. W dniu 21 grudnia pan przewodniczący Rady Miasta przekazał panu prezydentowi to wezwanie i w odpowiedzi na to wezwanie pan prezydent Tomasz Kajzer stwierdził, że uchwała ta została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Miasta podjęła tę uchwałę działając na podstawie uprawnień wynikających z artykułu 40 ust. 1 oraz artykułu 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach. Powyższa uchwała została w ramach nadzoru nad działalnością gmin przedłożona wojewodzie wielkopolskiemu, który nie stwierdził jej niezgodności z prawem. Równocześnie skierował ją do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i to ukazało się w dniu 5 grudnia i obowiązuje na obszarze miasta od 1 stycznia 2008 roku. Pragnę zauważyć, że artykuł 101 ustawy, na który powołuje się Towarzystwo Kierowców Taksówek, brzmi, że każdy czy interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Pragnę zauważyć, że wezwanie przede wszystkim opiera się o stwierdzenie, że ustawa o cenach narusza konstytucję. W moim przekonaniu żaden organ gminy nie jest uprawniony do orzekania zgodności ustawy z konstytucją. Do tego jest powołany Trybunał Konstytucyjny. Równocześnie chcę zauważyć, że ta uchwała jest nowelizacją uchwały z 2001 roku, która to uchwała podjęta w 2001 roku również była przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i pragnę zauważyć, że Naczelny Sąd Administracji tę skargę w 2002 roku oddalił. Dziękuję bardzo.
Pani radna Pałuszek.
Panie dyrektorze, w takim razie ja się dopytam, kiedy odpowiedź do wiadomości, którą tak szczegółowo mi pan przedstawił, została przedłożona przewodniczącemu Rady Miasta Poznania. I to jest w zakresie do pana pytanie. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, wtedy będę miała pytanie dalej uzupełniające.
W dniu 9 stycznia ta odpowiedź, która jest skierowana na prezesa Towarzystwa Kierowców Taksówek, została skierowana do pana przewodniczącego. 9 stycznia.
Panie przewodniczący, w takim razie mam pytanie do pana przewodniczącego. Dlaczego dokumenty, które w jakiś sposób rozwiązują kwestie, które trafiają do nas i to nawet niezwykłe pismo, wniosek, tylko wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dlaczego odpowiedź nie trafiła do nas chociażby na asystenta radnego? Po drugie, to, że tak precyzyjnie została...
Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Ja nie wątpię w to, że jest to prawidłowe, natomiast istotą wezwań do usunięcia naruszenia prawa jest wypowiadanie się w tej kwestii i nie w takim kontekście, jak pan dyrektor przedstawił, że my mielibyśmy oceniać, czy coś jest zgodne z konstytucją. Po prostu albo mieliśmy naprawić, jeżeli jest ewidentny błąd, a który się zdarza, albo po prostu odpowiedzieć w ten sposób w drodze uchwały, że nie ma podstaw do rozstrzygnięcia zgodnie z wezwaniem, ponieważ, i to już wtedy jest uzasadnienie, sam pan dyrektor powiedział, że po bezskutecznym, tak chyba jakoś tak, upłynięciu można zaskarżyć, co oznacza, że z naszej strony ta bezczynność miała miejsce i takie wezwanie już było wiosną. Doskonale wiem, jaka jest procedura, więc ja się pytam, dlaczego w ślad za dobrą, merytoryczną pracą urzędu, którą wykonał urząd dla biura...
Ja spróbuję odpowiedzieć, chociaż ponieważ nie jestem prawnikiem, może to być niepełna odpowiedź. Natomiast powołałbym się na sposób, w jaki postępowano do tej pory w podobnych sytuacjach, bo to nie jest jedyna sprawa, w której ktoś wnosi o usunięcie naruszenia. I we wszystkich przypadkach, które pamiętam i ze swojego funkcjonowania tutaj i wcześniej, w ten sposób postępowano. Rada tego typu rzeczami się nie zajmowała. Nie wiem, czy powinna się zajmować, ponieważ, że może nie będę uzasadniał, dlaczego nie powinna, bo jak mówię, nie jestem prawnikiem. Mówię, że tak do tej pory w podobnych sprawach postępowano, więc troszeczkę przyjąłem za naturalne, że również w tej sprawie ta odpowiedź jest odpowiedzią, która uzasadnia niepodejmowanie czynności w tej sprawie. Ja potrafię w tej chwili tylko tyle powiedzieć. Mógłbym się powołać na zapisy, które tutaj mam przed sobą, również z opracowań dotyczących uchwały. Też nie znalazłem w dzisiejszym dniu uzasadnień, które by wskazywały, że w przypadku takiego wniosku o usunięcie naruszenia, że w każdym tego typu przypadku Rada powinna podjąć stosowną uchwałę. Jeśli ja zakładam, że to, co ja w tej chwili mówię, jest dla Pani Radnej niewystarczającej, ja spróbuję przeprowadzić pewną analizę prawną, żeby zastanowić się, jak w takiej sprawie powinniśmy postępować w przyszłości. Przy czym tu mam taki cytat z opracowania pana Leońskiego, który nazywa to wystąpienie, wezwanie do usunięcia naruszenia prawnego niesformalizowanym lub mało sformalizowanym administracyjnym środkiem zaskarżenia i w gruncie rzeczy jest jedynie wymaganym proceduralnie pismem, które powinno nastąpić przed zaskarżeniem do uchwały do sądu administracyjnego. I wyobrażam sobie również taką interpretację prawną, że skoro powstaje spór prawny, czy w uchwale nastąpiło naruszenie prawa, czy nie, to nie Rada Miasta będzie rozstrzygała, czy nastąpiło naruszenie prawa, czy nie. Czy i tak powinno to się odbyć przed sądem administracyjnym. W związku z tym ta czynność wykonywana przez Radę, tak jak ja rozumiem to, byłaby dosyć pozorna, bo Rada nie interpretuje prawa i Rada nie podejmuje decyzji, czy ta uchwała podjęta 2 miesiące temu była zgodna z prawem, czy nie. Czyli w zasadzie Rada i tak powinna podjąć decyzję, która umożliwi rozstrzygnięcie przed sądem administracyjnym. W tym sensie niewypowiedzenie się przez Radę w tej kwestii wymusza dalszy ruch w postaci zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego, gdzie i tak to powinno się skończyć. Ja mówię o stronie praktycznej, tak ja to rozumiem, ale więcej w tej chwili nie potrafiłbym powiedzieć. Dziękuję. Pani Magda Pałuszek.
Dziękuję panie przewodniczący za chęć rzeczywiście rozpracowania tego tematu na przeszłość, ponieważ Nie chciałabym, żeby jednak było wrażenie wśród ludzi, którzy działają w dobrej wierze, którzy piszą w dobrej wierze do nas, że mają do czynienia z zamierzoną bezczynnością organu gminy, jaką jest Rada Miasta Poznania. Ja się tutaj sugeruję zapisem ustępu 3 artykułu 101, który stanowi, że w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. A zatem nie przewiduje się bezczynności, że w sumie i tak niech się tym zajmie sąd administracyjny, tylko są przepisy o terminach. A zatem stąd się bierze ten miesiąc, tak? Bo ten artykuły, które w kodeksie postępowania administracyjnego się znajduje, wskazują o miesiącu. A ponieważ rada, no i tak dalej, oczywiście nie ma sensu tego wywodu tutaj w tym miejscu poczynić. Jednak bym zwróciła uwagę, żeby...
No tak, tylko że z drugiej strony tej wypowiedzi jest to również, o czym ja powiedziałem, że jeśli byśmy mieli się zająć rozstrzyganiem, czy to było zgodne z prawem, czy nie, to i tak opierać się będziemy na opiniach prawnych innych, a i tak nie stanowimy prawa. Czyli w zasadzie ten spór i tak powinien się skończyć przed sądem administracyjnym, niezależnie od tego, co powiemy. Nie my jesteśmy interpretatorem prawa. Może to jest akademicka trochę dyskusja, zwłaszcza, że ja nie jestem prawnikiem, tylko prostym inżynierem, więc zostawmy to może na tym etapie. Okej.
Panie przewodniczący, czy mogę przejść do kolejnej
Bardzo proszę.
Odpowiedzi? Kolejną osobą, która spośród państwa radnych stawiała zapytanie, to pan przewodniczący Andrzej Nowakowski, ale poprosił o odpowiedź na piśmie i będzie na piśmie udzielona taka odpowiedź na oba zapytania. Pan radny Maciej Przybylak, kolejny radny, który zadał pytanie, i tutaj pana dyrektora Zarządu Dróg Miejskich poproszę o odpowiedź. Pan dyrektor Szukała jest, bo go widziałem, jest rzeczywiście. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, awaria wozu kanalizacyjnego na trasie hetmańskiej 10 stycznia o godzinie 11.17 Straż Pożarna zawiadamia Centrum Operacyjne Zarządu Dróg o awarii wozu kanalizacyjnego. O godzinie 11.22 faksem powiadamiany jest Zakłanec, z którym Zarząd Dróg ma umowę na utrzymanie sieci kanalizacyjnej. O godzinie 13 Aquanet przystępuje do naprawy włazu zgodnie z uzgodnioną technologią danej awarii. Jest to szczegółowa umowa i ruch zostaje przywrócony 11 o godzinie 9 rano. Zgodnie z przyjętą technologią to jest minimalny czas, natomiast my cały czas pracujemy nad wypracowaniem naprawy uszkodzonych włazów kanalizacyjnych, szczególnie znajdujących się w podstawowym układzie komunikacyjnym, żeby można było skrócić ten okres czasu. Uzgodniona technologia w chwili obecnej nie uniemożliwia znaczne skrócenie czasu.
Pana radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, rozumiem, że podziela pan pogląd również mieszkańców, którzy do mnie, również mój, który widziałem, że jeżeli dobrze zanotowałem, to jest 1,5 dnia, tak?
Nieczynne. No to jest 20 godzin.
20 godzin.
Tak.
W tak newralgicznym punkcie jak ulica Hetmańska, rozumiem, że w przyszłości możemy dopracować się lepszych jakichś mechanizmów, żeby takie awarie w takich punktach miasta były usuwane szybciej.
Odpowiem w ten sposób. Właz kanalizacyjny, otoczenie tego włazu kanalizacyjnego jest to niby nieskomplikowany, wrażliwy punkt i no chcemy, żeby naprawa tego włazu kanalizacyjnego, żebyśmy nie powracali do tego włazu kanalizacyjnego z uwagi na zachowanie równości, nieosiadania gruntów w okolicy włazu kanalizacyjnego. Stąd stosujemy beton. I wymaga to pewnego czasu na to, żeby ten beton minimalnie związał. Stąd takie.
Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, która spośród państwa radnych stawiała zapytania, to pan przewodniczący Michał Grześ. I na pierwsze pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi panią dyrektor przewoźną z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o budowę sortowni na terenie miasta Poznania, to chciałabym wyjaśnić, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zakresie szkła, makulatury i tworzyw sztucznych trwa od kilku lat na terenie miasta Poznania, zgodnie zresztą z krajowym, wojewódzkim i z naszym gminnym planem gospodarki odpadami i z naszym regulaminem czystości i porządku w mieście. Jeżeli ta segregacja zdaje egzamin na terenie osiedli jednorodzinnych, to w przypadku osiedli wielorodzinnych oraz w przypadku różnych przedsiębiorstw niestety ona jest niezadowalająca. W związku z tym z naszych dokumentach, które otrzymują przewoźnicy odpadów, wpisujemy, że 60% odpadów powinno przejechać przez linię segregacji. Na dzisiejszy dzień w Poznaniu działa jedna sortownia odpadów przy ulicy Krańcowej. Jest własnością firmy Remondis Sanitech. Pozostałe odpady z terenu miasta Poznania są segregowane w Mnichach i w Koninie. Staramy się, żeby ten procent segregacji był wysoki, wyselekcjonowania tych odpadów, o których mówię, szkło, makulatura i tworzywa sztuczne. W tej chwili trwa opracowanie dla miasta Poznania wstępnego i ostatecznego studium wykonalności w zakresie systemu gospodarki odpadami i ten dokument będzie wiodącym, w jakim poziomie będziemy segregować. Czy będziemy budować sortownię odnośnie doczyszczania wyselekcjonowanych odpadów, czy będziemy ewentualnie jeszcze budować sortownię na odpady zmieszane. To jest wiodący dokument dla mieszkańców Poznania. Dziękuję.
Jeszcze może uzupełniającą informację chciałbym przekazać panu przewodniczącemu. Mianowicie dzisiaj sortowanie odpadów staje się pewnego rodzaju też elementem konkurencyjnym między przedsiębiorcami, którzy odbierają odpady od mieszkańców. Mianowicie dlatego, że pan minister wprowadził cenę różną, jeśli chodzi o opłatę z tytułu ochrony środowiska. I tak odpady niesortowane z tytułu opłaty środowiskowej kosztuje tona 70 zł. Nie,
75 zł.
Natomiast jeśli chodzi o odpady sortowane, już kosztuje 60 zł, więc 15 zł taniej. Na pewno jest elementem konkurencyjnym, jeśli chodzi o składanie ofert przez przedsiębiorców, także mieszkańcom, od których śmieci są odbierane. Dlatego też i w interesie w tej chwili przedsiębiorców stanie się poszukiwanie możliwości sortowania, aby ostać się na rynku.
Pan radny Michał Grześ.
Ja to wszystko rozumiem, tylko naszą intencją było przy tej uchwale śmieciowej, by sortowanie odbywało się przede wszystkim u źródła, a dopiero potem sortowanie śmieci zmieszanych. Taką intencję radni...
I to jest oczywiste, oczywiście.
Natomiast pytanie dzisiaj zadałem dlatego, że widziałem pojemnik dość duży ekozecu na placu kolegiackim, tutaj przed urzędem, gdzie były śmieci urzędowe, nie wiem, czy z remontu, czy z czego, i połowa tego pojemnika to był praktycznie papier zmieszany z gruzem. Kompletnie nie ma segregacji w Urzędzie Miasta. No jeżeli nie ma segregacji w Urzędzie Miasta, no to ja rozumiem, że jest taka polityka urzędu, że się nie bardzo przyjmuje segregacją, w związku z tym również zakłada, że wszystko będzie sortowane w sortowni śmieci zmieszanych. Dlaczego nikt nie potrafi nawet w urzędzie dopilnować, żeby ta segregacja się odbywała?
To już jest w tym momencie pytanie bardzo konkretne do pana dyrektora postserwisu, w związku z tym no ja nie wiedziałem o tym, że to dotyczyło urzędu. Wtedy pani dyrektor by nie odpowiadała, tylko pan dyrektor postserwisu by odpowiadał. Ale oczywiście pan przewodniczący ma rację, że mamy dwa poziomy sortowania. Jeden w miejscu powstawania, a drugi wynikający właśnie z tych chociażby dylematów, o których ja mówiłem, i w tej chwili na pewno poszukiwanie miejsca swojego na rynku będzie się wiązało z przepuszczeniem strumienia odbieranego od mieszkańców przez krótko mówiąc, sortownie. Ale widzę, że jest zastępca dyrektora, także bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam, to był incydent rzeczywiście, że znajduje się w tej chwili kontener na placu kolegiackim. Firma, która rzeczywiście remontowała w zeszłym roku pomieszczenia na Placu Kolegiackim rzeczywiście wyrzuciła gruz, wyrzuciła też odpadki makulatorowe, natomiast zgodnie z umową oni rzeczywiście to muszą segregować i będą segregowane, także to jest ten incydent, to był jednorazowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drugie pytanie pan radny, pan przewodniczący Michał Grześ zadał i dotyczyło także kwestii związanych z komunikacją, z drogami. Pan dyrektor Szukała. Bardzo panie dyrektorze, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, kładka dla pieszych w rejonie stacji Poznań Wschód. Stan techniczny kładki był katastrofalny. Ruch pieszy mały, w związku z tym, prawdę mówiąc, zarząd ruch skorzystał z okazji, że kolej przebudowuje układ torowy i kolej poniosła koszty rozbiórki tej kładki. Nie przewidujemy budowy nowej kładki, natomiast kolej została zobowiązana w ramach przebudowy układu torowego do wybudowania w ciągu przejazdu przez tory chodnika normatywnego dla pieszych. Notabene jutro ma się odbyć odbiór całego przejazdu. Od 17 przejazd powinien być czynny.
Dziękuję bardzo.
Miasto.
Dziękuję bardzo. I trzecie pytanie pana przewodniczącego Michała Grzesia dotyczyło nieruchomości i sprzedaży mieszkań. Pana dyrektora Jończyka z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Nieruchomość przy ulicy Strzeleckiej jest przedmiotem współwłasności miasta Poznania w jednej i drugiej części oraz osób fizycznych. Nie są tam wyodrębnione w sensie prawnym lokale mieszkalne, w związku z czym nie ma możliwości sprzedaży na ich rzecz. Dodatkowo państwa informuję, że współwłaściciele, osoby fizyczne złożyły miastu ofertę nabycia tych udziałów. Miasto rozważa możliwość sprzedaży tych udziałów w trybie przetargowym. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Kolejne trzy pytania pan przewodniczący Michał Grześ zadał i zgodził się, że będzie udzielona odpowiedź na piśmie. One głównie dotyczą wszystkie pracy ZKZL-u. Wiem, że taką zgodę pan radny wyraził, teraz potwierdził, tym bardziej. Przechodzę do udzielenia odpowiedzi na pytanie pani radnej Lidii Dudziak, pana komendanta Ruch, to proszę o udzielenie odpowiedzi na to zapytanie.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W sprawie dotyczącej zgliszcz po pożarowisku przy ulicy Krautofera niestety niezbędny jest dla nas czas w celu ustalenia zarówno stosunków własnościowych samej rzeczonej nieruchomości, jak i nieruchomości tych działek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości, i to zarówno dla doprowadzenia do uporządkowania i pożarowiska, jak i ewentualnie podjęcia przez Straż Pożarną działań prewencyjno-zapobiegawczych w tym rejonie. W związku z tym składam za pośrednictwem pana prezydenta prośbę o możliwość udzielenia odpowiedzi pisemnej na to zapytanie.
Tutaj jeśli można, pani radna zadała pytanie, na które rzeczywiście w tej chwili trudno jest udzielić odpowiedzi, a przygotowując się do tego punktu porządku obrad sesji Rady Miasta, nie udało mi się ustalić w tym czasie i bardzo panią radną proszę o to, aby udzielona była odpowiedź na piśmie, ponieważ najpierw trzeba ustalić wszystkie kwestie własnościowe, a można było dalej postępować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudzia, bardzo proszę.
Tu tak naprawdę nie chodzi o odpowiedź, bo odpowiedź tutaj jest najmniej ważna. Chodzi o to, żeby po prostu uporządkować ten teren. Ja przypominam, panie prezydencie, że tam w tej chwili biegają dzieci. Dzieci bawią się w tych zgliszczach. I chodzi o to, że jak się coś dalej stanie, żeby potem nie było, że myśmy nic nie wiedzieli. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być teren cudzy, ale tam są domy, na których mieszkają ludzie, którzy mają przydział z miasta w tych domach obok. I ci ludzie niepokoją się, że być może no, będzie następny pożar, bo jest instalacja niesprawna, bo tam ludzie się też na dziko wprowadzili. Dlatego chodziło, wiem, że mieszkańcy już próbowali dotrzeć do straży pożarnej i jakby wstępne rozmowy były, natomiast potrzeba jest takiego bodźca z miasta, tu pana prezydenta, żeby jednak, mimo że to być może nie jest nasze, no ale bezpieczeństwo tych ludzi, no to jednak my za nie w jakimś stopniu przynajmniej odpowiadamy. Także mam nadzieję, że to pan prezydent, tu nie chodzi o odpowiedź na piśmie, nie, nie. Chodzi o to po prostu, żeby tą sprawę załatwić i uporządkować.
Szanowni Państwo, no to nie jest tak do końca, jak Pani Radna w tej chwili powiedziała, bo zgadzam się z pilnością sprawy, natomiast miasto no, nie może tak w dowolny sposób na prywatną własność wchodzić i dokonywać czynności, które są przypisane właścicielowi posesji. Owszem, jeśli zajdzie taka sytuacja, że właściciel posesji nie wykonuje swoich czynności, które wynikają z przepisów prawa, można nałożyć obowiązek usunięcia, czy powiedzmy uporządkowania tej nieruchomości jakby z mocy prawa, czyli w tym momencie wydawana jest decyzja administracyjna. Ta decyzja administracyjna może być wykonana za kwotę nawet dwukrotnie większą niż wynika z ceny rynkowej. I tutaj prosiłbym, aby po ustaleniu i to pilnym, pana komendanta pilnie proszę o działania, tak, pilnym ustaleniu właściciela, współdziałać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo w razie czego pani dyrektor przewoźna musiałaby wystawić decyzję administracyjną, aby podjąć czynności porządkowe. Także proszę o współdziałanie pana komendanta z Komendą Straży Pożarnej, aby wszystkie te kwestie, które są związane ze Strażą Pożarną, także były wzięte pod uwagę. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to były zapytania pana radnego Przemysława Markowskiego. Dotyczyły czystości ulic. I tutaj zarówno pana dyrektora Szukały, proszę o odpowiedź, jak i komendanta Straży Miejskiej Rukstop.
Panie prezydencie, panie przewodniczący. Pan radny Markowski kilka tematów tu poruszył, może po kolei. Może rozpoczniemy od koszy ulicznych. I powiem tak, całe miasto Poznań zostało podzielone na strefy. W Siłce Centrum opróżnianie koszy trzy razy dziennie i są godziny wyznaczone między 6 a 8, między 12 a 14, między 17 a 19. Obszar wewnętrzny drugiej ramy komunikacyjnej, oprócz tego ścisłego centrum, dwa razy dziennie, między 7 a 10, między 17 a 20. Obszar pomiędzy drugą ramą komunikacyjną, a mniej więcej rejonem przyszłej trzeciej ramy i raz dziennie między 7 a 10, a dzielnice peryferyjne jest opróżnianie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8 do 10. Do tego trzeba dopowiedzieć, że w tych koszach przy ulicznych to nie są śmieci, które powinny się tam znaleźć, lecz w znacznym procencie są śmieci wynoszone przez mieszkańców z domu. My w pierwszym kwartale tego roku dodatkowo mamy zakupione, zamontujemy jeszcze 800, w skali miasta 800 koszy przy ulicznych. Oprócz tego zaplanowanych opróżnień mamy możliwość interwencyjnego jeszcze dodatkowego czyszczenia w wypadku jakichś sygnałów otrzymanych lub służby zarządu dróg jeżdżące ulicami miasta. W tej chwili służby akcji Zima mają zwracać szczególną uwagę na przepełnione kosze. Myślimy, że to poprawi się. Jeśli chodzi o studzienki kanalizacyjne, to taka jest dyskusja trochę. Wszystkie studzienki kanalizacyjne w dyspozycji zarządu dróg w zeszłym roku zostały co najmniej jednokrotnie oczyszczone. Oprócz tego również interwencyjnie są czyszczone. W przypadku, jeśli chodzi o studzienki, które są niedrożne, są różne przyczyny, to można dużo na ten temat dyskutować. Natomiast nowa umowa zawarta, jak zwykle co roku, z Aquanetem jest dalej uściślana i służby nadzorujące czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji zostały specjalnie wzmocnione, żeby nie było sytuacji zapchanych studzienek kanalizacyjnych. Temat był również wycinki suchych drzew. Sprawą utrzymania tak zwanego regularnych nasadzeń w pasie drogowych wzdłuż ulicy zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej na bazie porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg a Zarządem Zieleni Miejskiej. To służby Zarządu Zieleni Miejskiej dokonują przeglądu drzewostanu i na bazie przeglądu drzewostanu kierowane są wnioski do Wydziału Ochrony Środowiska o zgodę na wycięcie tych drzew. Poprzedzone to musi być jeszcze komisyjną oceną i kwalifikowaniem drzew do wycinki. Ten proces stosunkowo długo trwał. W miesiącu, w czwartym kwartale zeszłego roku została opracowana nowa procedura kwalifikowania tych drzew do wycinki suchych i mam nadzieję, że ten cały proceder się skróci trochę, ale to dopiero możemy rozmawiać na koniec 2008. Była sprawa kasztanowców. Tutaj jest to, jeśli chodzi o walkę ze szkodnikiem, szrotówkiem, kasztanowcowiaczkiem, taka ładna nazwa. I to jest, ta sprawa jest prowadzona w dwóch kierunkach. Jedno to jest sprawa montowania opasek na drzewach. Druga sprawa jest chemicznie i polega to na wierceniu wielu otworów w jednym drzewie i wstrzykiwaniu substancji. W każdym razie mogę powiedzieć, że według fachowców najlepsza metoda to jest metoda montowania opasek oraz sukcesywnego grabienia liści pod drzewami. To jest najlepsza metoda według fachowców. Może tyle z mojej strony.
Pan Przemysław Markowski.
Krótko, dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, czy mogę mieć tę odpowiedź na piśmie, to jest raz. A druga sprawa, powiedział pan, że śmieci w koszach to są też po prostu śmieci, które wyrzucają mieszkańcy.
Tak.
Czy jest jakaś szansa, żeby temu zaradzić, tak to w jaki sposób? Dziękuję.
Dlatego też poprosiłem, panie dyrektorze, dlatego też poprosiłem pana komendanta Straży Miejskiej, żeby zajął głos w tej sprawie, bo na pewno tutaj praca Straży Miejskiej w tym obszarze powinna wspomóc ZD. Panie komendancie, proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego wygrabiania liści, to oczywiście tak, Straż Miejska może wspomagać wykonywanie tej czynności, stosując właściwie dla niej środki. A jednocześnie odnosząc się do pozostałych pytań, które pan radny Markowski zgłosił do Straży Miejskiej w zakresie dotyczącym, czy może być stosowana większa liczba blokad, to pragnę odpowiedzieć, że tak, że biorąc nawet pod uwagę wyniki z ostatnich 3 lat, to takie możliwości istnieją. Ilość zakładanych blokad kształtowała się na poziomie 14, 17, 15 tysięcy na przestrzeni ostatnich 3 lat, z tym, że to jest dość odosobniony pogląd tej pani, która listownie zwróciła się do pana radnego z zapytaniem, jako że powszechnie w kraju panuje pogląd, że straż nadużywa tego środka. I ja tutaj do sprawy odniósłbym się nie tylko statystycznie, tak jak rozpocząłem odpowiedź na to pytanie, ale powiedziałbym, że istotniejsze jest nie ilość, a celowość stosowania tego środka. I tam, gdzie czy to społeczności lokalne, bądź ich przedstawiciele, bądź osoby indywidualne zgłaszają naruszenie przepisów dotyczących zachowania się kierujących pojazdami, to tam nie będziemy pozostawiali tego bez echa i w tym sensie będziemy większą liczbę blokad oczywiście na wnioski, na zgłoszenia mieszkańców, osób prawnych czy fizycznych stosowali. I kolejne pytanie dotyczyło tego, co również jest w pewnym sensie postulatem, a mianowicie czy Straż Miejska może karać, odbieram to również w większym jakimś zakresie, w większej ilości, za brak porządku. Na to pytanie należy odpowiedzieć jednoznacznie, że oczywiście Straż Miejska w zakresie spraw porządkowo-czystościowych może stosować sankcje. Tych przepisów zarówno kodeksowych, jak i pozakodeksowych, w tym za niedopełnianie obowiązków wymienionych chociażby w naszej uchwale porządkowo-czystościowej jest sporo i odnosząc chociażby do naruszeń dotyczących takich norm jak te, które określone są w kodeksie wykroczeń, a mianowicie artykuł 117, 144 i 145, czyli kluczowych artykułów, które dotyczą niewykonywania obowiązków utrzymania porządku i czystości przez administratorów, dozorców, właścicieli, to proszę Państwa w roku 2005 liczba tych mandatów wynosiła 700 w skali roku, 768, w roku 2006 974, zaś w roku ubiegłym 2364 mandaty. Kolejny kluczowy artykuł 144 kodeksu wykroczeń dotyczący niszczenia, uszkodzania roślinności, w tym parkowania na trawnikach, chodzenia, niszczenia trawników. W roku 2005 liczba osób ukaranych wyniosła 3842, zaś w roku ubiegłym 4444, czyli również znaczący wzrost stosowanych środków karnych, zaś artykuł 145, bardzo istotny, dotyczący zanieczyszczania miejsc publicznych, o co no, głównie chodzi w toku naszych działań prewencyjnych, zapobiegawczych. W roku 2005 ukarano 2755 osób, w roku 2006 3100, zaś proszę odnotować, jak znaczący wzrost był w roku ubiegłym. Liczba tych mandatów wyniosła 5547 osób ukaranych, czyli na przestrzeni dwóch lat był to skok stuprocentowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I panie przewodniczący, chciałbym przejść do udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie pana radnego Sławomira Chińca, ponieważ na pierwsze pytanie pan prezydent Frankiewicz udzielił już odpowiedzi. Na drugie pytanie odpowiedzi będzie udzielał pan dyrektor Szukała, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący. Pytanie dotyczyło realizacji ścieżek rowerowych. Generalnie ścieżki rowerowe, jeżeli jest tytuł inwestycyjny, budowa jakiejś ulicy, w której przewiduje się ścieżka rowerowa, jest to z tytułu tej ulicy, nie z pozycji ścieżka rowerowa. Natomiast jeśli chodzi o budżet Zarządu Dróg na rok 2008, budżet ten opiewa na kwotę 3 miliony 65 tysięcy. Z tego 65 tysięcy to są pieniądze, które otrzymaliśmy z samorządów pomocniczych. I tak, padło takie, może nie zrozumiałem, ale stwierdzenie w pytaniu pana radnego odnośnie ścieżek na ulicach peryferyjnych, nie znam tego pojęcia, generalnie jest tytuł ścieżki rowerowe w mieście Poznaniu. I w ramach tych pieniędzy, które w roku bieżącym przewidujemy realizację po stronie północnej ścieżki w ulicy Bukowskiej od Polskiej w kierunku ulicy Szpitalnej oraz realizacja ścieżki rowerowej w ulicy Gospodarskiej. Natomiast pozostałe pieniądze przewidziane są na sprawy związane z przygotowaniami dokumentacyjnymi, jak również regulacjami stanu prawnego, tak jak ścieżka w ulicy Tarnowskiej i tym podobne. Także na piśmie możemy to szczegółowo dać.
Z tym, że ta odpowiedź pana dyrektora jeszcze jest przed ostateczną decyzją, która będzie podjęta przeze mnie, tak? Panie Przewodniczący, kolejna odpowiedź będzie udzielona na piśmie, ponieważ pan radny Wojciech Woźkowiak poprosił o odpowiedź na swoje pytania na piśmie i przechodzę w tej chwili do udzielenia odpowiedzi na pytanie pana radnego Chudobieckiego. Pan radny zadał pytanie, na które udzieli odpowiedź pani dyrektor Bieszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż w ramach kompetencji do ustalania rozkładu czasu pracy w urzędzie w ostatnich dniach listopada pan prezydent wydał zarządzenie zmieniające rozkład czasu pracy w urzędzie w ten sposób, że zamiast przewidzianej w pracy w dniu 24 grudnia, to znaczy w Wigilię, urząd pracował poprzedzającą go sobotę w godzinach od 7.30 do 15.30. Ta decyzja prezydenta była poprzedzona szeroką dyskusją na forum internetowym miasta i spotkała się z dużym zrozumieniem i poparciem mieszkańców. Decyzja prezydenta nie naruszyła żadnych przepisów dotyczących czasu pracy w urzędzie. Jak również chciałabym powiedzieć, że nie ma takiego przepisu, który nakazywałby, aby w przypadku zmiany rozkładu czasu ten dzień, w którym się odpracowuje, był dniem pracy w tych samych godzinach, które były w dniu, który został jakby, znaczy w dniu, w którym praca została przesunięta. Także nie wiem, czy jeszcze coś miałabym wyjaśnić panu radnemu.
Pan Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Chodziło mi o czas pracy biura strefy parkowania, które o godzinie, nie zaczynało pracy o godzinie 7.30, jak myślę, a później. Natomiast zakończyło pracę o godzinie 15 i już tam o 15 nikogo nie było.
To ja mogę powiedzieć, że to już nie była decyzja prezydenta, bo decyzja prezydenta dotyczyła tylko pracy Urzędu Miasta.
To w takim układzie kto decydował?
Pan dyrektor szukał, gdyby był uprzejmy udzielić odpowiedzi.
Żeby była pewna odpowiedź, to ja to dotyczy dnia jakiego?
Sobotę poprzedzającą Wigilię, wtedy kiedy była odpracowywana Wigilia.
W sobotę strefa parkowania nie pracuje.
Nie pracujemy. W sobotę jest nieczynna strefa.
Tak, ale w poniedziałki pracuje.
W poniedziałki pracuje. Ale jaki jest problem? No jaki jest problem? Bo jeżeli nie pracujemy, to nie ma strefy.
Pan Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Rozumiem, że strefa nie pracowała w poniedziałek wigilijny, prawda?
Tak.
W związku z tym ten poniedziałek był odpracowywany w sobotę.
Tak.
Moje pytanie związane było z tym, że jeżeli odpracowujemy dzień, kiedy urząd lub jego biura są otwarte do godziny normalnie 18, to w sytuacji odpracowywania zmienia się czas pracy, tak?
Nie, bo strefa działa na innych zasadach zupełnie i są godziny pracy strefy.
Jak mnie poinformowano, strefa pracuje w dni od poniedziałku do piątku do godziny 18.
Tak, tak? Jest.
Ale nie może pracować w sobotę, bo nie byłoby to zgodne z przepisami prawa. i nie można w sobotę w ogóle pobierać opłaty.
Biuro strefy nie pobiera opłaty.
Proszę włączyć mikrofon panu Janowi. Proszę włączyć mikrofon.
Ja zrozumiałem teraz wypowiedź pana radnego w ten sposób, że skoro biuro strefy odpracowywało poniedziałek wigilijny w sobotę, oczywiście nie pobierało opłat, ale odpracowywało. Tak? To dlaczego nie pracowało w godzinach przewidzianych kodeksem pracy, czy generalnie rzecz biorąc...
Tak, jakby to było w poniedziałek.
Tak, by było to w poniedziałek, tylko sobie wcześniej poszli do domu. O, w ten sposób zrozumiałem pytanie pana radnego. Czy dobrze zrozumiałem? I w tym sensie, panie dyrektorze, proszę o udzielenie odpowiedzi.
To ja na to pytanie proponuję odpowiedź na piśmie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, zbliżamy się do końca udzielania odpowiedzi na zapytania państwa radnych. Zostało jeszcze jedno pytanie, na które chcę udzielić odpowiedzi przy pomocy pana dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, a bardziej precyzyjnie mówiąc przy pomocy zastępcy dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Bardzo proszę, panie dyrektorze. To jest pytanie pana radnego Ryszarda Śliwy i na to pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chodzi o temat pola golfowego. Zarząd Zieleni Miejskiej jest gotowy do realizacji tego zadania ujętego w planie zagospodarowania przestrzennego, ale niestety postępowanie odrolnienia jest jeszcze w toku. Odlesienie nastąpiło już, niestety do dnia dzisiejszego jeszcze nie jest zakończenie cała procedura postępowania odrolnienia. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, to były wszystkie odpowiedzi na dzisiaj zadane pytania. Na pozostałe, tak jak powiedziałem, będą udzielone odpowiedzi na piśmie, zgodnie z wolą zresztą państwa radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc wyczerpaliśmy punkt 24. Możemy teraz przystąpić do realizacji punktu 22. Jest to projekt uchwały 309/07. Przyjęcie programu rowerowego miasta Poznań na lata 2007-2015. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu rowerowego miasta Poznania na lata 2007-2015. Sama uchwała jest dość lakoniczna. Przyjmuje się program rowerowy miasta Poznania na lata 2007-2015 stanowiący załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznikiem do tej uchwały jest właśnie program rowerowy miasta Poznania na te lata wskazane w uchwale. Państwo otrzymaliście z Biura Rady ten program w postaci elektronicznej. Był ten program dość szeroko przez nas prezentowany, jak i również przez państwa dyskutowany na trzech komisjach Rady Miasta Poznania. W uzasadnieniu do tej uchwały, a właściwie w uzasadnieniu celowości i konieczności przyjęcia takiego programu dla miasta Poznania poprzez właśnie uchwałę, jest tak sformułowane, że przyjęcie tego programu pozwoli na realizację dróg rowerowych i przyczyni się w konsekwencji do zapewnienia systemowi transportowemu zrównoważonego rozwoju, oczywiście zgodnie z przyjętą w 1999 roku polityką transportową miasta Poznania. Tą politykę przyjęliście państwo swoją uchwałą i oczywiście w tej uchwale o polityce transportowej miasta Poznania jest szeroki rozdział poświęcony również celowości realizacji w mieście Poznaniu jako alternatywnego i równoprawnego środku transportu albo systemu transportu. Oczywiście przez przyjęcie tego programu sądzimy, że i w sposób określony jego realizacji w tym programie doprowadzimy do oszczędności kosztów w zakresie budowy infrastruktury transportowej miasta Poznania, redukcji zagrożeń motoryzacyjnych i bezpieczeństwa poruszania się tak dla rowerzystów, pieszych, jak i oczywiście i dla użytkowników samochodów osobowych. Myślimy, że poprzez promocję i finalnie coraz większy udział podróży rowerowych zwiększy się również proekologiczne zachowanie naszych mieszkańców. Tu duży udział w tym może mieć promocja, o której również w tym programie się wypowiadamy, że powinniśmy niezależnie od działań inwestycyjnych prowadzić działania promocyjne na rzecz tego systemu poprzez szerokie publikowanie tego programu. I oczywiście mamy nadzieję, że ten udział podróży, i wskazujemy to w programie, wzrośnie z 2% przynajmniej do 4% dzisiaj przez nas oczekiwany. 2% ostatnie było to wykazane w ramach kompleksowych badań ruchu, że taki udział mniej więcej podróży rowerowych, pomijam tu podróże turystyczne, rekreacyjne, ale podróże, cel podróży, praca, szkoła, sklep, etc., że mniej więcej dzisiaj na poziomie tych 2% się odbywa. Tak jak powiedziałem, projekt ten był dyskutowany na 3 komisjach Rady Miasta Poznania. W tym związku z dyskusją na Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, komisja ta, przyjmując pozytywną opinię na rzecz tego programu, przyjęła z mojej pozycji wyrażoną pewną chęć prowadzenia autopoprawki do programu, nie do uchwały samej, ale do programu będącego załącznikiem. Tą autopoprawkę za chwilę złożę na ręce pana przewodniczącego i oczywiście w imieniu pana prezydenta ją w tej chwili składam. Ona ma polegać głównie na tym, że wymienione w programie zadania inwestycyjne co do zakresu, wartości, były również określone co do lat. W związku z tym powstała, słusznie pewnie wyłapana przez pana przewodniczącego komisji, pewna niespójność między materiałami czy uchwałami podejmowanymi przez Radę. To znaczy, że w ramach uchwały budżetowej WPI określono pewną wartość dla budowy dróg rowerowych i w tym programie pokazano dwukrotnie wyższą, przynajmniej na czas obowiązywania WPI, wartość. W związku z tym uzgodniliśmy z komisją, że tą właśnie autopoprawką, nie zmieniając zadań, nie zmieniając wartości, tabele tam wskazane, wyłączamy tam lata, a wskazujemy jako zadania podstawowe i zadania dodatkowe, oczywiście zakreślając perspektywę 2015 jako główny czas dla trwania tego programu i osiągnięcia efektu, efektów, o których wcześniej mówiłem. Myślę, że dzisiaj szerzej państwu nie będę już przedstawiał samego programu. On tylko, jeszcze przypomnę, mówi o budowie drogi, o innych działaniach nieinwestycyjnych, będących na rzecz rozwoju ruchu rowerowego, w tym strefa 30, którą szeroko omawiałem. Jest tam opisana sprawa parkingów rowerowych i ich wdrażania. Jest szeroko opisana sprawa możliwości lokowania systemów rowerów publicznych. Jest to dość szeroko opisane, pewnie szerzej niż uda nam się to wdrożyć, ale tak jak mówiłem, na przykładzie Dworca Sobieskiego system rowerów publicznych zaczynamy próbować. Także te obszary plus oczywista, jeszcze raz podkreślę, promocja, jeszcze raz promocja zachowań proekologicznych, w tym poprzez użytkowanie roweru. Mamy nadzieję, że ten program do tego właśnie doprowadzi. Dziękuję, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. W głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki również pozytywnie, 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego przystąpiła do opiniowania projektu uchwały po otrzymaniu zapewnienia, iż prezydent w formie autopoprawki usunie z programu rowerowego terminy realizacji konkretnych dróg rowerowych, jako że wartości tych zadań byłyby niespójne z przyjętym w WPI na lata 2008-2012. Przyjmuje się, że w programie pozostanie lista projektów dróg rowerowych ułożonych według hierarchii ważności, opisanych wartościowo, jednak bez wskazania konkretnych lat ich realizacji. I taka autopoprawka została złożona. I pod tym warunkiem, rozumiem, komisja w ogóle obradowała nad tym punktem i przegłosowała takie stanowisko: 9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinie przeze mnie zaprezentowane uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. W imieniu klubu radnych? Ach, bo tak zrozumiałem ten okrzyk ja. Otwieram debatę indywidualną i w tej debacie pani radna Lidia Dudziak jako ja. Bardzo proszę.
Cieszę się, że pan przewodniczący jeszcze o tej godzinie ma humor, poczucie humoru. Ja mam pytanie do pana dyrektora, ponieważ na Komisji Gospodarki Komunalnej pytaliśmy o opinię Stowarzyszenia Rowerzystów i wówczas na komisji pan dyrektor nam powiedział, że jest to bardzo pozytywnie oceniany projekt, że zgadzają się z tym, że tam generalnie jakieś tam ich uwagi nie zostały przyjęte, ale generalnie wszystko jest okej. Ja wczoraj bodajże wyczytałam w internecie właśnie opinię sekcji rowerzystów, która pisze, że dużo ich postulatów nie zostało spełnionych. W związku z tym chciałabym zapytać pana dyrektora, czy mógłby nam konkretnie powiedzieć, jakie ich postulaty zostały przyjęte, a które nie zostały przyjęte i dlaczego? Dziękuję.
Bardzo proszę.
Jeśli można, to podam przykład podstawowego postulatu, że sekcja rowerzystów miejskich mówi, że udział podróży rowerowych powinien wzrosnąć w tym przedziale czasowym nie do 4, a do 8%. Prawda? Takie są oczekiwania sekcji rowerzystów miejskich. Takiego zapewnienia, że właśnie do takiego procentu wzrośnie ruch rowerowy, ani gwarancji dać nie mogliśmy. My wskazaliśmy, że mamy nadzieję, że przynajmniej wzrośnie dwukrotnie. Jeśli wzrośnie do 8%, będziemy wszyscy zadowoleni, bo my jesteśmy też za promowaniem takiego rozwiązania. Jeśli pani radna czytała dość obszerny materiał, który ja też dostarczyłem na posiedzeniu tej komisji, żeby pokazać, jest to wielostronicowy materiał i trudno mi teraz z tego materiału tak jednoznacznie pokazać, bo są to albo zagadnienia, albo jednostkowe sprawy, które odfajtowane, załatwione, niezałatwione. Generalnie można powiedzieć tak, że zgadzamy się z sekcją rowerzystów miejskich co do sposobu wdrażania i obszarów, i systemów dla uzyskania docelowej spójnej sieci rowerowej. To sekcja rowerzystów miejskich pozytywnie, powiem jak na sekcję nawet bardzo, zaopiniowała, że takie podejście w naszym programie jest jak najbardziej celowe, i wręcz no, niespodzianką dla sekcji, że tak to w ten sposób widzimy, a nie tylko stricte budowa kawałek ścieżki i o tym mówimy. Mówimy o systemie, o sposobie dojścia. Natomiast jeśli zaczynamy dyskutować o jednostkowych inwestycjach, czy priorytet ma ta inwestycja, czy tamta, też posiedzeniu z jednej komisji pokazałem przykład rozbieżności między nami a sekcją rowerzystów miejskich, co oczywiście ma i w tych materiałach odbicie, co do na przykład terminu realizacji ścieżki rowerowej w całej ulicy Dąbrowskiego. My cały czas stoimy na stanowisku, że bez realizacji ulicy Świętego Wawrzyńca i przeorganizowania całego systemu dzisiaj nie możemy złożyć deklaracji dla sekcji rowerzystów miejskich, że w pierwszej kolejności podejmiemy już budowę w ulicy Dąbrowskiego. Więc zdarzały się tego typu różnice zdań między nami, ale cały czas myślę, że zmierzamy w tym samym kierunku, by uzyskać tą spójną sieć rowerową, i współpracujemy z sekcją tak korespondencyjnie, jak nie tylko. Sekcja często opiniuje projekty drogowe, etc., więc ma szansę jeszcze wielokrotnie z nami różne rzeczy donegocjować, czy wspólnie z akceptacją wprowadzać. Tu literalnie nie odpowiem pani radnej, że na 38 uwag 12 spełniliśmy, a te 20 pozostałe nie na przykład. Takiej odpowiedzi nie mogę udzielić, bo to nie jest tak literalnie wyartykułowane w samym piśmie sekcji.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek Możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 309/07 w sprawie przyjęcia programu rowerowego miasta Poznania na lata...
Panie przewodniczący, wraz z autopoprawką.
Właśnie chcę to
A dziękuję bardzo. Tak.
Czyli w sprawie przyjęcia programu rowerowego miasta Poznania na lata 2007-2015 wraz z autopoprawką sprawioną za sprawą Komisji Budżetu i Finansów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22. Przystępujemy do realizacji punktu 22. A projekt uchwały 327/07 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Projekt przedstawi Pan Dyrektor Piotr Brus. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak co roku Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu organizuje Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych. W tym roku będzie to scena dziecięca. I jak co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje środki finansowe na zorganizowanie tego forum, żebyśmy mogli przyjąć te pieniądze od ministerstwa. Potrzebna jest uchwała, którą Państwu przedstawiam w zakresie właśnie przyjęcia środków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Również opinia pozytywna. Czy te opinie ktoś z Państwa radnych chciałby uzupełnić w imieniu komisji? Nie widzę zgłoszeń. Pan radny Michał Grześ chciałby coś uzupełnić? Tak? Okej, to jeszcze chwilę nie. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwierając drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości, bowiem nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 327 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Zamykam punkt 22. Punkt 23. Projekt uchwały 316/07 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Ten projekt uchwały został zgłoszony w związku z pismem pana radnego Norberta Napieraja, który zgłosił rezygnację z udziału w pracach Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania. W związku z tym tą uchwałę należy podjąć. Jednocześnie jest to możliwość dla wszystkich Państwa radnych, którzy by chcieli zmienić swoje zaangażowanie w rozmaitych komisjach, żeby to uczynić dzisiaj. A zatem czy ktoś z Państwa radnych taką decyzję chce podjąć? Pan radny Maciej Zawieja. Bardzo proszę.
Proszę dopisać mnie do Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego.
Czy ktoś jeszcze chciałby taką zmianę? A zatem w uchwale będą wymienione dwie zmiany. Pan radny Norbert Napieraj rezygnuje z pracy w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, natomiast pan radny Maciej Zawieja będzie brał udział w pracach Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Jeśli ta uchwała zostanie podjęta dzisiaj, będzie ona obowiązywała od 1 lutego tego roku. Jeszcze chwila Państwo, dajcie mi, bo ja muszę te formułki wypowiedzieć, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Czy w pierwszym czytaniu ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały?
Chwilę, bo tu Pan Prezydent.
Panie Przewodniczący, jeśli można.
Tak. Panie Prezydencie.
Pani mecenas chciała tutaj do tej kwestii kilka słów skierować do Państwa radnych.
Której kwestii? Tej? Przepraszam, ale nie usłyszałem.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chodzi mi o paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Tu są kropeczki. Usłyszałam, że ta uchwała ma być z dniem 1 lutego. Czy dobrze usłyszałam? Ona nie może być podjęta z datą wsteczną, może być podjęta z datą dzisiejszą albo z datą przyszłą.
Ale 1 lutego to jest przyszło.
Dobrze.
1 lutego będzie za 2 tygodnie.
Przepraszam bardzo.
Jeśli się przejęzyczyłem, to przepraszam, ale miałem na myśli 1 lutego 2008 roku. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwierając drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały 316/07 z tymi dwoma zapisami dotyczącymi zmian przynależności komisyjnych dwóch panów radnych. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 23 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 25. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że w związku ze zwołaną sesją na najbliższy piątek o godzinie 9 rano będzie potrzebny sprzęt elektroniczny do tej sesji, ponieważ żeby usprawnić pracę przy głosowaniu uwag do studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, a tych głosowań jest około 400 do wykonania, będzie w użyciu elektroniczna procedura, podobna do procedury, którą stosowaliśmy przy wyborze ławników. Po prostu w formularzu elektronicznym jeden po drugim będą wylistowane kolejne uwagi, przy czym sens tej procedury jest troszeczkę inny. Tam trzeba było zachować jawność, przepraszam, tajność. Natomiast w tym wypadku będzie ona absolutnie jawna, łącznie z protokołem z każdego pojedynczego głosowania. Kto jak głosował, ten protokół po zakończeniu głosowania będzie dostępny. Natomiast mechanizm będzie taki sam. Przy każdej uwadze będzie pole za, przeciw, wstrzymuje się, obecny nie biorący udziału w głosowaniu. Również będzie możliwość skorzystania z takiej ułatwienia, żeby zaznaczyć te odpowiedzi, które dla Państwa będą dominujące jako punkt wyjścia. Czyli na przykład wszystkie odpowiedzi za, a potem zmieniać tylko te, które są przeciw. To będzie dostępne na wewnętrznej sieci miejskiej. W związku z tym zabranie laptopów jest niezbędne, żeby móc to przeprowadzić. Myślę, że jeśli ktoś z Państwa używa myszki, może mieć ją ze sobą, to może też ułatwić to głosowanie, bo to jednak jest zaznaczanie tych punkcików. To jest jedna uwaga. Druga uwaga przewodniczącym komisji. Chciałbym przypomnieć o konieczności przyjęcia sprawozdania za ubiegły rok do końca stycznia. Ta rzecz troszeczkę jest inna w przypadku komisji rewizyjnej, ponieważ musimy jako Rada przyjąć uchwałę w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej, więc o tym też chciałbym przypomnieć. Terminy już są ponapinane troszkę. Tyle moich uwag w sprawie wolnych głosów i wniosków. Pan radny Chudowiecki, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, w odniesieniu do tego, co pan przewodniczący był łaskaw powiedzieć na temat głosowania, chciałem się zapytać, czy będzie istniała możliwość wyjaśniania poszczególnych punktów, skoro jest tam aż około 400 pozycji do głosowania. Nie wszyscy na pewno wszystkie znają i wiedzą, co za nimi stoi. Czy pan przewodniczący przewiduje jakieś ewentualne głosy za lub przeciw tej propozycji, która będzie zgłoszona do głosowania?
Ja przewiduję, że będzie odbywała się normalna dyskusja nad tymi uwagami również. Natomiast, żeby ułatwić pracę, państwo otrzymali przed minionym weekendem płytę, na której w pliku w formacie Excela są zestawione wszystkie uwagi nie uwzględnione czy uwzględnione częściowo przez prezydenta. W pierwszej kolumnie tego formularza jest numer głosowania, którym będzie miało miejsce głosowanie tej uwagi. W drugiej jest numer uwagi. W trzeciej jest autor tej uwagi. W czwartej jest pełen zapis tej uwagi. Czasami jest tak, że pięć kolejnych uwag jest zgromadzonych na ten sam numer głosowania, ponieważ to są na przykład uwagi zgłoszone przez różne osoby, ale o tej samej treści, wolno je grupować do jednego głosowania. W formularzu, który będzie dostępny przy głosowaniu, poza tymi numerami będzie również informacja, pełna ta sama informacja o treści uwagi, o osobach, które zgłaszają, przy czym na ekranie będzie widać pierwszych, nie wiem, 100 czy 150 znaków. Po naciśnięciu na to rozwinie się ekran, który zawiera pełną informację na ten temat. Numery głosowań będą zgodne z tym, co państwo już w tej chwili mają na płycie. Jeśli będą następowały jakieś zmiany jeszcze wynikające z poprawek, które po wprowadzeniu tego do programu jeszcze mogą jutro na przykład się pojawić, będą państwo o tym poinformowani. Natomiast nie powinno to zmienić numerów głosowań. Także mogą państwo się do tego już w tej chwili przygotować. Jeśli pan na przykład będzie chciał wesprzeć uwagę numer 735, która będzie w głosowaniu numer 200, to może pan już to w tej chwili sobie wynotować jako rzecz, w którym chciałby pan jakieś stanowisko zająć.
I to przedstawienie stanowisk będzie przed tym przystąpieniem do pełnego głosowania, tak?
Tak jest. Znaczy to być może jest zmiana w porównaniu z dotychczasowym procedowaniem, że my dyskutujemy o poprawce i potem staramy się od razu ją przegłosować, ale moglibyśmy też prowadzić dyskusję o wszystkich poprawkach, a później tylko je głosować. Problem tu jest wyłącznie techniczny, ponieważ tych głosowań jest około 400, to technicznie będzie łatwiej skorzystać z tej aparatury, która nam to umożliwia i zagłosować za jednym zamachem wszystko, a wcześniej przeprowadzić dyskusję. W momencie, kiedy uznamy, że wszyscy są gotowi do głosowania, po prostu zarządzimy głosowanie wszystkich uwag jednocześnie. Wynik potem zostanie państwu podany do wiadomości i dopiero później przystąpimy do głosowania studium.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, to znaczy ja rozumiem, że poprawki, które my radni wprowadzimy poza tymi uwagami, które będziemy głosować, też będą zamieszczone w tym formularzu, tak? I też będą przegłosowane w tym
formularzu. Poprawki, które państwo zgłoszą ewentualnie na sesji, nie będą w tym formularzu.
Ale
ja mówię o głosowaniu uwag do...
Uwag, a nasze poprawki będą normalnie głosowane, tak?
Znaczy przede wszystkim chciałbym według mojej wiedzy i dostępnych mi materiałów, które ja znam, przyjęcie studium polega na rozstrzygnięciu o uwagach, które zostały zgłoszone w procedurze przygotowywania całego dokumentu i w związku z tym na tym etapie, na którym my będziemy na sesji obradowali, nowych uwag zgłaszać do projektu nie można, ponieważ te uwagi przeszły pewną procedurę. Natomiast jeśli pan radny uważa, że uwagę na przykład numer 820 chciałby Pan poprzeć, to oczywiście ona będzie głosowana...
Nie, nie, ja rozumiem, ale ja chciałem zauważyć, że to jest normalna uchwała, a więc poprawki do uchwały radny może nanosić, bo to Rada Miasta uchwala, więc ja rozumiem, że... To czy inaczej, jeśli Pan Przewodniczący uważa, że nie można, czy radny na sesji nie może zgłosić żadnych poprawek do studium, to ja bym prosił w piątek, no jakby może było taką odpowiedź Pana Przewodniczącego na piśmie uzyskać, że Pan Radny nie może zgłosić poprawek, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem taka rzecz jest niemożliwa, tak?
Oczywiście,
bo
że takie...
Bo wyborcy w tej chwili do mnie przychodzą, gdzieś tam poprzeoczali pewne uwagi, domagają się ich wprowadzenia, no chciałbym mieć podkładkę pod to, że nie mogę tego zrobić. Także jakbym mógł prosić o to, by przed jeśli dostanę przed sesją taką odpowiedź, oczywiście nie będę zgłaszał. Jeśli nie dostanę, no to w tym momencie będę zgłaszał, tak?
Chciałem zapytać w tej chwili, od jakiego radcy prawnego odpowiedź Pana
usłyszałem? Jest mi wszystko jedno, bo jak to mieszkańcy zaskarżą i wygrają, to nieważne jaki radca to stwierdzi, także jest mi obojętne, może być to nawet Pan Przewodniczący.
Ja chciałbym zaproponować i być może o to poproszę Miejską Pracownię Urbanistyczną, ponieważ całą procedurę uchwalania studium prowadzi od strony prawnej Pan Mecenas, chyba o nazwisku Wieczorek, wrocławski mecenas, który ma za sobą również tamtą procedurę, to ja poproszę, żeby może taką opinię w tej sprawie on również przygotował. Pan Radny Wojciech Kręgleski.
Pan Przewodniczący, z racji tego, że nie pracuję w Komisji Polityki Przestrzennej, nie orientuję się w procedurze prac planistycznych. Wszelkie prace planistyczne, czyli prace nad studium i prace nad planami miejscowymi podlegają procedurze uchwalania tych dokumentów, które przewidują określone terminy, w których każdy obywatel ma prawo w sprawie konkretnego projektu się wypowiedzieć. Ma taką okazję dwukrotnie, a w tej chwili na skutek tego, że wprowadziliśmy dodatkowo poza ustawową procedurę związaną z prezentowaniem projektu wywołania planu miejscowego, również trzykrotnie możliwość wypowiedzenia swojego zdania na temat konkretnych propozycji. Ale ustawowo pierwsza taka możliwość jest w przypadku, kiedy zostanie opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu prac, w których jest możliwość, że każdy zainteresowany może złożyć wnioski do dokumentu, który jest tworzony. Czy to wnioski do studium, czy to wnioski do planu miejscowego. Po czym, po opracowaniu projektu, projekt ulega wyłożeniu i znowu obywatel w konkretnym, ustawowo określonym terminie ma prawo złożyć uwagi do tego dokumentu. I to są jedyne możliwości, w których można ten dokument zmienić. Natomiast już w momencie, kiedy ten projekt uchwały, jakim jest studium, albo projekt uchwały, jakim jest plan miejscowy, znajdzie się pod obradami Rady, to Rada może się wypowiedzieć jedynie w takiej sytuacji w dwojaki sposób. Albo jeżeli na dopuszczonym ustawowo terminie ktokolwiek złożył uwagę i nie została ona uwzględniona przez prezydenta, to wówczas Rada może rozstrzygnąć w głosowaniu inaczej, ale w stosunku do uwagi, która w ustawowym terminie została złożona. Żadna inna uwaga nie może zostać wtedy uznana. I druga możliwość jest taka, że jeżeli już dokument został jakby przyjęty, czyli wszystkie uwagi zostały rozstrzygnięte również w głosowaniu Rady, to wówczas pozostaje tylko głosowanie zero-jedynkowe. Rada albo przyjmuje dokument, albo ten dokument odrzuca. Natomiast nie ma możliwości modyfikowania treści tego dokumentu post factum. Nie możemy. Nie możemy zmieniać planów podczas obradowania. Jest to niezgodne z obowiązkiem.
Proszę zauważyć, mogę się dopowiedzieć, że w przypadku planów również my ewentualne, nie pamiętam innej sytuacji, wypowiadaliśmy się o innym rozstrzygnięciu konkretnych uwag złożonych w terminie do projektu planów. Natomiast nie podejmowaliśmy decyzji takiej, żeby wprowadzić nowe uwagi, które by ominęły przez to całą procedurę opiniowania i uzgodnień.
Dobrze.
Pani Radia Lidia Dudziak zgłosiła się do głosu. Proszę bardzo.
To znaczy tak robiliśmy w poprzedniej kadencji na pewno, bo o ile sobie przypominam, chodziło to ulica Polska, zagospodarowanie przy tym obozie. I tam była taka sytuacja, gdzieśmy nanieśli poprawki, zostało to jakby wycofane przez pana prezydenta wstępnie i później dalej była obróbka. Ja mam tylko taką uwagę. Ja na jednej z ostatnich sesji, nie wiem czy to była ostatnia, zapytałam pana prezydenta, czy my, radni miasta Poznania, możemy na samej sesji, w której będziemy mówili i uchwalali studium, czy my wtedy możemy zgłaszać poprawki? I wówczas pan prezydent powiedział, że będziemy mogli, tak jak do każdej uchwały. Więc jeśli pan przewodniczący dzisiaj mówi to, co mówi, to dobrze, że będziemy coś takiego mieli na piśmie. Bo ja w tym momencie trochę jestem zdziwiona. Teoretycznie takie poprawki uważam, że są możliwe, natomiast wiąże się to z tym, że to musi być cofnięte na pewien etap konsultacji. Teoretycznie jest to możliwe, natomiast będzie to trudne, bo to się przeciągnie w czasie, ale teoretycznie
ja
moim zdaniem
jest. Nie odmówię głosowania takiej poprawki, tylko będę miał nadzieję, że Rada je odrzuci po prostu. Znaczy, ja nie jestem interpretatorem prawa, w związku z tym ja nie będę decydował, co jest zgodne z prawem, co nie. Ja mogę powiedzieć, tylko sugerować Państwu, jakie zachowanie jest zgodnie z prawem, a jakie nie. Teoretycznie można założyć, że Rada Miasta ma prawo podjąć uchwałę, która jest niezgodna z prawem. Oczywiście, że tak. Natomiast dostępne mi materiały, komentarze i ekspertyzy prawne sugerują, że jednak oczywiście poprawkę dotyczące nie materii uwag do studium, ale zdań i tak dalej, pewnie, że można składać. Natomiast wprowadzenie do obrotu nowych uwag, które nie były zgłoszone wcześniej, z natury rzeczy muszą wycofać procedurę i to nie o kawałeczek, tylko bardzo daleko, bo trzeba powtórzyć wszystkie uzgodnienia na przykład. Więc być może prawidłowa odpowiedź nie jest taka, że nie można zgłosić, tylko że przyjęcie uwag, które nie były przedtem zgłoszone, musi skutkować ponowieniem procedury w znacznym zakresie. O tak bym powiedział. Tak być może jest, to być może jest precyzniejsza odpowiedź. Czy ktoś z Państwa jeszcze w punkcie wolne głosy i szybkie wnioski chciał coś powiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a zatem zamykam punkt 25, natomiast w punkcie 26 zamykam 30. sesję Rady Miasta Poznania, dziękując Państwa za udział w tej sesji. Do widzenia, do następnej sesji.